Wydawnictwo Zysk i Spółka przedstawia Elżbieta Herezińska, Korona Śniegu i Krwi. Maj 1272 roku.
Otwierać bramy!
Krzyknął herold po raz pierwszy. Odpowiedział mu śmiech obrońców i przemieszane z przekleństwami rady.
Jak chcecie wejść, sami sobie otwórzcie!
Tylko pazurków nie połamcie, panienki!
Jak będziecie uciekać, zostawcie miecze! Będziemy sobie nimi dłubać w zębach!
I oddali nam zapasy miodu, który macie na wozach!
Wasze chorze, cycate dziewki!
I płaszcze! To sobie nimi podetrzemy tyłki!
W imieniu obu książąt starszej Polski żądam wydania grodu!
Herold, tak jak stojące za nim wojsko, nie oczekiwał od obrońców uprzejmości. Robił, co do niego należało.
Po raz ostatni wołam! Otwórzcie bramy! Gdy zdobędziemy gród, nie będzie litości ani dla obrońców, ani dla mieszkańców!
Jasne majowe słońce mieli za plecami. Załodze grodu świeciło prosto w oczy. Na znak herolda zadeły rogi. Sześć niskich, przejmujących jak urwany jęk dźwięków. Nim umilkły, z piersi setki zbrojnych wydobył się skandowany krzyk.
Otworzyć bramy! Otworzyć!
Lecz to już nie była prośba. Nie było nawet żądanie. To był dla rycerstwa starszej Polski okrzyk bojowy. Nastąpił tak szybko po ostatnim wezwaniu herolda, że dopiero teraz obrońcy zorientowali się, iż pertraktacje były fałszem, fikcją dążącego do starcia wojska. Odwróciły ich uwagę od czterech wielkich trybuszy, które w tym czasie podciągnięto pod obwarowania grodu. Zamaskowane gałęziami sosen i brzóz przesuwały się bela po beli wyrżniętymi w otaczającym gród lesie przecinkami. Miotacze uzbrajali je w wielkie, przygotowane wcześniej kamienie, a w tym czasie na oniemiałych obrońców spadł grad strzał. Nie mogły im zrobić wielkiej krzywdy. Wystarczyło, że skryją się za potężną palisadą, ale skutecznie odciągały ich uwagę od trybuszy i uniemożliwiały reakcję.
Wej!
Miotacze zwolnili krótsze ramię dźwigni i trybusz stęknął, a wielki, ciężki kamień przeleciał przez wał obronny grodu i głucho padł pod palisadą, nie robiąc jej żadnej krzywdy. Z środka dobiegł gromki śmiech obrońców. Jakiś śmiałek bez hełmu wychylił się zza palisady i krzyknął:
Załadujcie go dzbanem z miodem, ale miotajcie celnie do środka!
Jak ci na imię?
Zawołał do niego ktoś z nieruchomego szeregu wojska.
Arnold! I bardzo lubię miód!
Bełt z kuszy trafił go prosto w gardło, z którego trysnął nie trunek, lecz krew. Nieostrożny Arnold zniknął w czeluściach grodziska, a w ślad za nim pomknęło kilkadziesiąt pocisków.
Kusznicy! Strzał!
Wej!
Drugi trebusz wypuścił kamień prosto w palisadę. Usłyszeli trzask łamanego drewna.
Celuj w to samo miejsce!
Krzyknął Janek Zaręba do miotacza trzeciego trebusza i w tej samej chwili drugi kamień przebił osłabione poprzednim uderzeniem drewno.
Pierwszy wyłom!
Piechurzy zaciskali w dłoniach drabiny, czekając na znak wojewody przed pełka. Ich zardzewiałe haki wyglądały, jakby już pokryły się przyschniętą krwią.
Wej!
Trebusze raz za razem wypuszczały kamienie, a kusznicy nie dawali obrońcom szans na jakikolwiek ruch. Wydawało się, że obrona zamarła. Kto na chwilę wychylił się ponad palisadę, znikał trafiony bełtem.
Osłona tarana! Taran!
Krzyknął zachrypnięty Janek Zaręba i na jego rozkaz 10 ludzi za zbitą z desek osłoną podprowadziło taran pod bramę grodu. To była szansa obrońców, bo trebusze przestały miotać kamienie. Z góry na zbliżający się taran poleciały gary wrzącej smoły i kilkanaście pochodni. Dwóch skrajnych ludzi niosących osłonę trebusza padło upieczonych żywcem, ale pozostali szli, nie oglądając się na czarne, osmalone trupy towarzyszy.
Taran!
Janek przekrzyczał zgiełk i taran uderzył w bramę z łoskotem. Żelazne okucia nie puściły. Kusznicy wypuszczali chmury bełtów z obu stron. Obrońcy zarzucali prowadzących taran kamieniami, a trebusze na rozkaz przedpełka próbowały złamać palisadę w dwóch innych miejscach. Piechurzy równym krokiem biegli na stanowiska, starając się trzymaną ponad głowami drabiną osłonić od pocisków. Kilku padło. Drabiny ponieśli inni. Młody książę spojrzał na swych czterech druhów.
Przemyśle?
Zapytał go Michał Zaremba.
Teraz!
Taran uderzył w miazgę drewna i żelazne sztaby puściły. Krzyk triumfu niczym nie różnił się od wycia rannych, bo w tej samej chwili obrońcy spuścili na nich gar smoły, która zamieniała ludzi w czarne, potworne zjawy padające na ziemię w konwulsjach. Przemysł był na moście. Pośliznął się na niezastygłej smole. Ktoś go podtrzymał z boku i już wdzierali się do góry. Przejście było wąskie, usłane trupami jednych i drugich, więc biegli po zwłokach. Książę osłonił się tarczą, kamień odbił się od niej i uderzył jego rycerza w głowę. Przez wąską wizurę hełmu widział niewiele, tylko tych, którzy byli przed nim. Rzucił się w ich stronę, wpadając na niewielki dziedziniec grodziska.
Coś jest nie tak.
Ale nie widział co. I mógł tylko w duchu przekląć wojewodę, który zmusił go, by założył wielki hełm. Nie miał czasu się zastanawiać, bo ruszyło na niego trzech ludzi z obnażonymi mieczami. Kasztelan Zaremba prosił, by nie zakładał do oblężenia tuniki herbowej ze stojącym lwem.
Będziesz się prosił o atak, książę.
Sparował uderzenie z prawej i skoczył w bok, robiąc unik przed tym z lewej. Trzeci z nacierających zniknął. Przemysł odwrócił się nerwowo, szukając go. Dostał w ramię, ale sztych był zbyt lekki. Odbił się od kolczugi. Słyszał za sobą szczęk żelaza i okrzyki ludzi. Jeszcze widział Michała Zarembę, ale ruszył w drugą stronę. Zobaczył przed sobą spoconą twarz rycerza bez hełmu, tylko w czepcu kolczym osłaniającym głowę. Był bez tarczy i właśnie kończył dobijać chłopaka, który nawet nie był giermkiem.